Audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska-Wójciak. Witam Państwa bardzo serdecznie, a dzisiaj moim i Państwa gościem jest Pan Władysław Borucki, pracownik socjalny Centrum Pomocy Bliźniemu Monar Markot przy ulicy Marywilskiej w Warszawie. Dzień dobry, witam Pana bardzo serdecznie.
Również witam serdecznie.
Pragnę poinformować naszych słuchaczy, iż z panem Władysławem poznaliśmy się w Ciechanowie podczas forum pracowników socjalnych. Tematem wiodącym tego spotkania była bezdomność. Można powiedzieć, że przyjechaliście do Ciechanowa państwo specjaliści w tej dziedzinie, czyli praktycy, na co dzień praktykujący, pracujący w takich placówkach. Jakie wrażenia pan wyniósł, panie Władysławie, z tego ciechanowskiego forum? Czy w jakiś sposób ono pomoże pracownikom socjalnym w wypełnianiu swoich obowiązków?
No myślę, że tak, jak każde spotkanie, w ogóle rozmowa, spotkania są inspirujące i ważne i uważam, że no, ukierunkowują jakiś, potrafią, pomagają zrozumieć zjawisko, pomagają odnaleźć pewne rozwiązania, które już gdzieś indziej były na przykład zrealizowane, no bo wymiana myśli, wymiana doświadczeń jest zawsze na pewno czymś lepszym niż brak tego oczywiście i dlatego uważam, że zdecydowanie to spotkanie, zresztą ono mnie bardzo ucieszyło, przede wszystkim frekwencja na tym spotkaniu, gdzie pomijając tam malutką grupę studentów uczelni, w której oczywiście miało ono miejsce, no to większość to byli właśnie praktykujący pracownicy socjalni z gminnych, miejskich ośrodków pomocy społecznej w znacznej części województwa mazowieckiego.
Bardzo chciałam przeprowadzić z panem ten wywiad, ponieważ pan od wielu lat jest zaangażowany w pomoc osobom w bezdomności. Jest pan pracownikiem centrum, no chyba najbardziej znanego w tej chwili. Aura nas w tej chwili nie rozpieszcza, panie Władysławie. Jak wygląda sytuacja w ogóle na Marywilskiej, na ten moment, na dzisiaj?
No na dzisiaj wygląda tak, że rzeczywiście w obecnym stanie, no tak jak rozmawiamy, to rzeczywiście wielkość placówki naszej, tak dość górnolotniej, dumnie zwanej Centrum Pomocy Bliźniemu, zresztą nazwę wymyślił Marek Kotański, powołując ten obiekt w 93 roku, no po prostu tak sprawiło, że obecnie my dysponujemy w zasadzie dwiema komórkami organizacyjnymi, które zajmują się bezdomnością. To jest hostel readaptacji społecznej, to jest tak się nazywa ta komórka, ona jest przeznaczona dla osób, które mają problem bezdomności. To jest w zasadzie zasadniczy ich powód przebywania tutaj i już zaczynają się aktywizować, już wręcz są w procesach aktywizacyjnych, czyli na przykład podjęły pracę, dają sobie radę, oczekują na mieszkanie socjalne albo na jakiś inny sposób rozwiązania swojej sytuacji. Oraz drugą komórkę organizacyjną to jest schronisko z usługami opiekuńczymi. To z kolei krańcowo różna, że tak powiem, placówka, komórka organizacyjna, która się zajmuje bardzo chorymi osobami. My nazywamy to tak nawet troszeczkę PSET DPS-em, to już tak na roboczo, że tak powiem, bo to są osoby szykowane raczej do umieszczenia w domach pomocy społecznej, a w krańcowych przypadkach nawet do zakładów opiekuńczo-leczniczych lub czasami nawet, a już takie miejsce miały takie przypadki, no do hospicjów po prostu, czyli ludzi nie tylko z problemem bezdomności, ale również z bardzo złym stanem zdrowia.
No na pewno w dobrym stanie nie trafiają do państwa osoby bezdomne, przebywając, prawda, na mrozie, na deszczu. A proszę powiedzieć, jak wygląda sprawa takich bieżących przyjęć osób, które trafiają z powodu właśnie mrozu, z powodu zmiany aury? Czy państwo również macie takie miejsca?
No znaczy nie. Akurat w naszej placówce, czyli w Centrum Pomocy Bliźniemu przy ulicy Marywilskiej w Warszawie, takiej komórki organizacyjnej nie ma. Była noclegownia klasyczna, czyli właśnie taka placówka, ale istniała ona do końca listopada 2002 roku. My w mieście stołecznym Warszawa całość działań noclegowni przejęło samo miasto. Zorganizowało trzy placówki, dwie mieszczą się, co ja mówię, wszystkie trzy mieszczą się na terenie dzielnicy Białołęka, czyli są, można powiedzieć, naszymi sąsiadami, gdyż CPB, nasza placówka, mieści się też na Białołęce. To są noclegownie przy ulicy Kaczorowej, Kupieckiej i Myśliborskiej i one spełniają rolę tych placówek, że tak powiem, frontowych, gdzie osoby, no tak jak pani redaktor powiedziała, z ulicy tak zwane przemarznięte ze strefy publicznej, że tak powiem, mogą się w tego typu placówkach umieścić. Istnieje też jeszcze w Warszawie ogrzewalnia. Prowadzi to Caritas diecezji warszawsko-praskiej. Mieści się ona przy ulicy Grochowskiej. I to są te placówki frontowe, od których, że tak powiem, się zaczyna poprawiać dola osoby bezdomnej, już objętej jakąś opieką. Z tego dopiero może być przekazana, jak ma taką ochotę i ma możliwość, do placówek stacjonarnych, zwanych schroniskami.
Chciałabym zapytać, co pan może nam powiedzieć o tych miejscach takich, gdzie trafiają osoby w tym momencie, w czasie mrozów. Czy są już wszystkie miejsca wypełnione? I jak to wygląda? Czy do państwa docierają informacje?
No, docierają do nas informacje takie. Ja oczywiście o konkretnych danych nie mogę podać, gdyż mówię, no akurat nawet nie mogę powiedzieć o naszej noclegowni, która owszem, no była do końca listopada zeszłego roku, a o innych wiem, że się bardzo mocno zapełniają i że praktycznie są na granicy, nazwijmy to tak, no na granicy wytrzymałości. To znaczy, że prawie wszystkie miejsca są zajęte, co jest zresztą charakterystyczną rzeczą od wielu, wielu lat, że okres chłodów, zimna, czy wręcz zimy takiej już ostrzejszej, to jest najtrudniejszy czas i po prostu wtedy rzeczywiście tego typu placówki, to nie tylko dotyczy miasta stołecznego, to dotyczy całej Polski, no po prostu się zapełniają, trzeba wręcz robić różne dostawki łóżkowe i tak dalej, wypełniać wszystkie możliwe pomieszczenia, które się nadają do zatrzymywania takich osób, czy ratowania ich, no i tak to po prostu wygląda. To już jest zjawisko od lat występujące. Nie jest to jakaś nowa sprawa.
Zanim porozmawiamy o działalności Centrum Pomocy Bliźniemu, bo to jest głównie tematem naszego spotkania na antenie, to chciałabym pana zapytać, co wynika z obserwacji? Czy w Warszawie jest najwięcej osób, które stają się osobami bezdomnymi? Czy to jest tak porówno w całej Polsce? W większych miastach oczywiście.
Znaczy, myślę, że pojawianie się osób bezdomnych z mieszkańców danych okolic, to mniej więcej są, no najczęściej to występuje w miastach średnich, a jeszcze chyba częściej w miastach dużych, czy wielkich wręcz. Jest też takie zjawisko, że taka Warszawa jest tym, charakteryzuje się, że jest cała masa osób bezdomnych, no de facto z prawnego punktu widzenia nie będących warszawiakami. Czyli to nie są tacy, którzy mieszkali w Warszawie i byli domnymi, że tak powiem, i utracili miejsce zamieszkania i nagle stali się bezdomnymi. Z ogólnej masy bezdomnych w Warszawie, tak jak ja mam z praktyki swojej zawodowej, no to najwyżej 1/3 to są warszawiacy, myślę nawet, że mniej. A tak to jest, to po prostu to są napływowi bezdomni, czyli osoby, które gdzie indziej w Polsce nie dały sobie rady, czy uważają, że ponieważ zamożna, duża stolica, no zapewni im lepsze warunki, no tutaj właśnie ściągnęły. Zresztą jest to właśnie problem nawet, że tak powiem, współpracy między już profesjonalnymi placówkami, takimi jak ośrodki pomocy społecznej, no które, że tak powiem, no muszą się wymieniać działaniami swoimi, postępowaniem, jak i zresztą również środkami finansowymi, żeby no pomagać tego typu osobom, które pochodzą powiedzmy z gminy X i nagle przeniosły się tutaj do Warszawy, gdyż ustawa o pomocy społecznej no narzuca ten obowiązek na miejsce ostatniego stałego meldunku, który człowiek posiadał.
Zajmiemy się teraz Centrum Pomocy Bliźniemu i teraz chciałabym porozmawiać o takiej mądrej pomocy, bo pan powiedział, że część osób jednak chce wyjść z bezdomności, stara się, podejmują pracę, w okresie przejściowym mają gdzie zamieszkać, ale jaki procent jest takich osób, które chcą wyjść z bezdomności?
Ja myślę, że w tej chwili, tak jak patrzę na tą rzeczywistość, która tu mnie otacza, tu w naszej placówce, myślę, że to spora liczba, to będzie gdzieś około może 75, nawet może 80%. Tu że coś ze sobą zrobić chce jednak. Czasami się to wręcz nie udaje, no ale to już jest, no że tak powiem, czynnik losowy tu odgrywa i jakiejś mobilizacji danej osoby, która chce zmienić swoje postępowanie i swoją sytuację życiową. Bardzo często wiąże się to niestety z byciem osobą uzależnioną, no, które dominują tutaj w naszej placówce, u których powodem opadnięcia tej szansy zapewnienia sobie bytu jakiegoś, no, jest spowodowane nawrotem do uzależnienia i to jest wtedy czynnik, no, obiektywny, co prawda, no, ale wynikający ze słabości danej osoby i tak to po prostu jest. No. U nas Centrum Pomocy Bliźniemu zawiera bardzo w sobie też ważną taką placówkę, która się nazywa Izba Chorych Stowarzyszenia Monarch. To jest po prostu szpital, niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, od lat istniejący jeszcze, aż go Marek Kotański zakładał, który się zajmuje leczeniem uzależnienia. To jest dwuoddziałowy szpital, mający oddział detoksykacji, czyli, no, odtrucia popularnie mówiąc, i ma oddział terapii stacjonarnej zamkniętej. Kiedyś dla różnych uzależnień, a teraz od wielu już lat w zasadzie tylko dla alkoholików.
Rozumiem, że jeśli osoba chce, to poprzez szpital, poprzez później ośrodek może dojść do jakiejś takiej zdrowej, dobrej sytuacji, ale trzeba chcieć, prawda?
No, podstawową rzeczą jest chcieć, no i się zmobilizować po prostu, bo naprawdę znajduje dużą, dużą pomoc ze strony właśnie naszego tutaj personelu. Zaczynając na detoksie od lekarzy i pielęgniarek, na terapii od terapeutów i psychologów, a na następnym etapie właśnie od opiekunów i pracowników socjalnych. No, pracowników mówię w liczbie mnogiej, u nas jest akurat, jestem tylko już, zostałem sam, było nas dwoje, z względów różnych tam dotacji miejskich, no po prostu zmniejszono to, ale to nie ma znaczenia. W każdym razie mówię, to jest to grono, które stara się być taką pomocą dla tych, którzy jakoś chcą po prostu zmienić tą swoją sytuację. Jak wystartuje ktoś z chęcią dużą i z samozaparciem, no to wtedy my nam pomoc pomagać jest łatwiej po prostu, no bo wspomagamy tylko w tych sprawach, których ten dany człowiek sobie po prostu nie daje rady. Najczęściej to są to wszystkie te sprawy dotyczące relacji z instytucjami różnymi, urzędami, sądami, prokuratorami, no, ośrodkami pomocy społecznej. Tutaj większość tych ludzi, myślę, że nie ze swojej winy, a czasami też i ze swojej winy, no, jest nieporadna troszeczkę, dlatego trzeba im pomagać, no i na tym polega właśnie ta robota. No.
Panie Władysławie, a czy pośredniczycie państwo w ubieganiu się w urzędzie właśnie o jakieś mieszkanie socjalne, czy też nawet
oczywiście
może o znalezienie pracy? Jak to wygląda? Proszę nam
opowiedzieć,
jakiś przykład podać właśnie, komu udało się pomóc w ostatnim czasie?
No, wie pani, to jest, nie będę tu oczywiście posługiwał się żadnymi nazwiskami ani imionami.
Nie oczekujemy,
tak. I to nie ze względu na RODO, broń Boże, na ochronę danych, tylko po prostu nie wypada nawet takich rzeczy robić. Ale bezwzględnie, no wielu osobom się udało pomóc. No, na przykład jeżeli chodzi o pracę, jak ktoś ma konkretny zawód, czasami bardzo ciekawy, dobrze płatny i tylko nie podjął go, albo opuścił, albo został usunięty ze względu na przykład na uzależnienie i potem się przełamał i chce dalej pracować i pomożemy mu zdobyć ponowne zatrudnienie, no to taka osoba staje na nogi i w ogóle jest zamożna i zarabia dobre pieniądze i potrafi sobie uregulować dalsze sprawy. Jeżeli ktoś ma już jakiekolwiek dochody i stara się o mieszkanie. W Warszawie jest 18 dzielnic. Na przykład jest w każdej z tych dzielnic jest komórka organizacyjna, która się nazywa Wydział Zasobów Lokalowych. Z każdą z tych, ja mogę o sobie powiedzieć, z każdą z tych 18 dzielnic mam kontakt z naczelnikami tych wydziałów, bardzo najczęściej dość uczynnymi, z sympatycznymi ludźmi, z pracownikami też tam stamtąd, z którymi się współpracuje i ta współpraca wygląda zupełnie dobrze. Jeżeli wniosek o lokal socjalny czy komunalny, bo to różnica polega na tym, jakie ma się dochody, no, niskie dochody, wiadomo, lokal socjalny, już trochę wyższy od pewnej granicy lokal komunalny, zostanie złożony, jest on złożony porządnie, dobrze przygotowany i nadaje się do obróbki dalszej już właśnie w tym Wydziale Zasobów Lokalowych, no to taki wniosek jest przyjmowany, jest realizowany, jest aktualizowany co jakiś czas jakimiś prośbami tego wydziału. No i finał jest taki, że osoba dostaje mieszkanie. No w tym roku już takich osób mieliśmy tu chyba z 8.
Oj, to bardzo miła wiadomość.
No tak jak na wielkie miasto, lepiej by było, żeby było 18, ale dobre i to. Powiem pani, że od czasu jak ja tutaj pracuję, to już będę obchodzę 23-lecie pracy w tym ośrodku, no to tych mieszkań, no to już naprawdę są dziesiątki, które się udało uzyskać w Warszawie, w różnych miejscach, a również udało mi się w miastach, do których chcieli powrócić. To było mniej, dużo, dużo mniej niż tu w Warszawie, ale również i dla takich osób, które jak gdyby chciały w swoje rodowe strony wrócić i tam zamieszkać, też się udawało dostać mieszkania, chociaż tam propozycja jest zupełnie inaczej realizowana, inne są dokumenty, inne. No tutaj gminy od tak wielkich jak Warszawa, czy tam do jakichś małych, mają już swoje rozwiązania. Rady miasta czy rady gmin same decydują o sposobie prowadzenia procedury samej uzyskiwania takich lokali.
Czyli pomoc jest, tylko chodzi o tę decyzję właściwej osoby, żeby ona chciała po prostu przejść tę drogę i na swoim znów wylądować. Panie Władysławie, powiedział pan o tych wykształconych osobach bezdomnych. Ja opowiem panu taką historię tutaj z okolic redakcji naszej. Mieliśmy takiego zaprzyjaźnionego pana, którego wszyscy nazywali inżynier. Długo zastanawialiśmy się, skąd ta jego ksywka tak zwana, mówiąc kolokwialnie. Potem dowiedzieliśmy się, że w przeszłości był to bardzo zdolny, wykształcony człowiek. A więc chciałabym zadać takie pytanie. Czy w bezdomności może znaleźć się każda osoba, jak pan sądzi? Niezależnie od wykształcenia.
Bezwzględnie każda i niezależnie od sytuacji finansowej, jaką kiedyś dysponowała. Mieliśmy tutaj w ośrodku, jeżeli zacznę od sfery finansowej, mieliśmy tu osoby, nie bez kozer, można nazwać będących milionerami, którzy ze względu na swoje uzależnienia, do których dołączył na przykład mocno hazard jeszcze, no utraciły wszystko, co tylko miały, a były to czasami wręcz kolosalne pieniądze. A jeżeli chodzi o wykształcenie natomiast, no to rzecz, wie pani, ja zawsze posługuję się, bo to najlepiej konkretem rozmawiać. Miałem przypadek człowieka, który był doktorantem, potem doktorem Polskiej Akademii Nauk, który potem opuścił Polskę, wyjechał do Stanów Zjednoczonych, był pracownikiem naukowym dwóch, nie chcę identyfikować, więc nie będę wymieniał nazw, dwóch poważnych uniwersytetów. Potem jego losy osobiste tak się pokręciły w Ameryce, że organizacje te deportujące przywiozły go do Stanów Zjednoczonych, do Polski i tenże człowiek no, był w fatalnej sytuacji. Tutaj w Polsce też mu się wszystko nie układało, ale włożyliśmy mnóstwo pracy i on sam przede wszystkim włożył w siebie i finał był taki, że nastąpił comeback, po prostu wrócił do Stanów Zjednoczonych. W ambasadzie w Warszawie odświeżyliśmy, bo on już miał paszport też amerykański, wrócił, zaczął znowuż pracę z jednym z ważniejszych z tej pierwszej dziesiątki uniwersytetów amerykańskich, a był biologiem, biochemikiem. Przeciekawy i klasy facet. No.
Oby wszystkie tak historie się tak się kończyły. Oby wszystkie.
Proszę pani, jeszcze powiem pani, że natomiast jest krańcowo odrębna sytuacja. Z Uniwersytetu Jagiellońskiego odziedziczyłem prawie, że doktora już habilitowanego, który tak dokonał takiej autodestrukcji siebie, że niestety już nie nadawał się do powrotu na uczelnię. Został zresztą z niej przez rektora wyrzucony. Najpierw nie podejrzewaliśmy, że to jest w ogóle tej rangi osoba, bo można powiedzieć, tak jak ten pani bohater miał najpierw ksywę inżyniera, potem się okazał, że jest inżynierem, tak ten ksywy żadnej nie miał, ale okazał się być doktorem przed habilitacją prawie, że z Uniwersytetu Jagiellońskiego, czyli z niebyle jakiej uczelni, ale który był no, totalnym alkoholikiem, który dokonał takiej autodestrukcji, że no niestety po pobycie u nas dłuższym, sam go zresztą zawiozłem do Stowarzyszenia Brata Alberta w Krakowie, no bo chciał tam ostatecznie przebywać, ale de facto już się do niczego w sensie zawodowym nie nadawał. No po prostu, i czyli wybiwani. Dwa przypadki ludzi bardzo wysoko wykształconych i krańcowo różne. No.
No niestety nasz inżynier tutaj z okolic redakcji zapił się na śmierć. Tak,
no to tak
trzeba powiedzieć
doktor,
wprost.
To jak tak ten pan doktor z UJ-u, no widzi pani.
Panie
no,
Władysławie,
to,
proszę powiedzieć.
Tak, samo życie.
Tak, tak jest życie. Proszę powiedzieć, czym są mieszkania treningowe? Bo takie pojęcie ostatnio, z takim pojęciem się spotkałam. Czy one pomagają uczyć się mieszkania, ponownego bycia w mieszkaniu, w domu?
Tak, oczywiście. To jest inicjatywa, to znaczy się teraz nawet ona się w Warszawie ewoluuje na tą akcję taką wzorowaną na amerykańskim housing first, to znaczy po pierwsze czy najpierw mieszkanie, to jest, ale w ogóle idea jest taka sama. To jest mieszkanie, które jest z zasobów, w tym wypadku miasta stołecznego Warszawy, które jest jakby przekazywane do dyspozycji organizacji pozarządowej. My takimi, i moja tutaj placówka dysponowała przez kilka lat 3 takimi mieszkaniami w dzielnicy Bielany i tam są kierowane osoby, które mają już złożony wniosek o mieszkanie właściwe, socjalne lub komunalne. Oczekiwanie na nie wymaga niestety czasu, ale już przebywanie w placówce klasycznej dla bezdomnych, czyli w schronisku, no nie jest bardzo wskazane, a mało tego, wskazane jest właśnie takie przystosowanie się do już bycia samodzielnym. No i taka osoba jest kierowana do takiego mieszkania. Opłaca drobną tam opłatę czynszową, ale już musi regulować pewne ze swoich uzyskiwanych dochodów opłaty, no i po prostu tam je się usamodzielnia. Finałem pobytu w mieszkaniu treningowym jest to, bo że zrealizowana zostaje już ta decyzja o mieszkaniu tym konkretnym, ostatecznym, właściwym. No i tak to po prostu wygląda.
Oby
no.
takich finałów było jak najwięcej, prawda?
I zdarzają się, tak, zdarzają się też oczywiście jak to w życiu. No, w tym prowadzeniu przez nas mieszkania większość panów i pań przeszła na mieszkanie i mieszka już we właściwym mieszkaniu docelowym i tak dalej. Niektórzy dają znak życia i nie jest źle. Natomiast miałem też przypadki niestety, że osoby po 2-3-tygodniowym przebywaniu w takim mieszkaniu treningowym, już jednak nie czując dyscypliny schroniska, nie czując tej takiej ręki opiekuńczej blisko, no po prostu wracały do uzależnienia przede wszystkim, u nas, no mówię, dotyczy to głównie alkoholików, ale często też o ludzi uzależnionych krzyżowo, to znaczy się zarówno narkotyki, jak i alkohol, no i to no natychmiast. To znaczy, już to wykazywało, że taka osoba nie nadaje się jeszcze na tym etapie do usamodzielnienia. No, że znowuż wymaga dalszych działań terapeutycznych, opiekuńczych i tak dalej. No znowuż mówię, znowuż to powtórzę po raz, nie wiem, już trzeci chyba, no to samo życie. No.
Panie Władysławie, czy ośrodek potrzebuje w tej chwili wsparcia jakiegoś? Nasi słuchacze są bardzo szczodrzy, reagują na każdą prośbę, każdą akcję, którą ogłaszamy na antenie. Czy my możemy prosić pana o powiedzenie, czego potrzebujecie, czy ubrań, czy sprzętu AGD, czy mebli, czy też to państwo jakoś systemowo otrzymujecie, bo nie wiem.
Nie, wie pani, byłoby, nie, są biedniejsze miejsca i biedniejsze organizacje niż nasza. My mamy, tak, praca naszego szpitala, czyli tej izby chorych, o której wspominałem, tej dwuoddziałowej, oparta jest oczywiście o rachunki wystawiane oddziałowi Mazowieckiemu Narodowego Funduszu Zdrowia, tak jak każdy szpital to czyni. Oczywiście i to są fundusze z NFZ-u, na które wszyscy się przecież podwyższonymi zresztą niedawno składkami składamy. Natomiast jeżeli chodzi o prowadzenie placówek dla bezdomnych, no to one są finansowane z umów zawartych z miastem stołecznym Warszawa. Mówię o naszej placówce, a inne w innych rejonach kraju, oczywiście ze stosownymi władzami samorządowymi, na działalność bieżącą. Oczywiście, jeżeli chodzi na przykład o odzież, my mamy ośrodek istnieje tak dawno, że nam stale przybywa w naszym magazynie odzieży i ubrań, bielizny i tak dalej rzeczy, bo ludzie nam tu po prostu przynoszą. Zamiast wyrzucać do tych takich pojemników stojących na ulicach, gdzie czasami różne rzeczy dziwne się zdarzały, że to mielono, wyrzucano, a u nas wiadomo, że na pewno jest to będzie zużyte przez osobę biedną i nie mającą tych rzeczy. Natomiast inne mebli to nie potrzebujemy, no bo wiadomo, bo to są meble typu do takiego, powiedzmy, uboższego hotelu, no więc tapczaniki i tak dalej, to wszystko musi być zunifikowane, takie zgodne ze standardami, które teraz obowiązują, więc też raczej tych rzeczy nie przyjmujemy. Kiedyś przyjmowaliśmy oczywiście jeszcze za 15-18 lat temu i odświeżaliśmy te nasze rzeczy. No. Natomiast teraz już to jest mniej potrzebne. Środków finansowych, jak zawsze, w każdej instytucji jest oczywiście za mało. Jeżeli ktoś uzna za stosowne wspomóc Monar jako stowarzyszenie, no to na stosownych stronach internetowych zarówno są placówki poszczególne wymienione, jak i cała centrala, która zresztą się mieści w Warszawie. Akurat zarząd główny Stowarzyszenia Monar jest w Warszawie. Organizacja jest już dość, że tak powiem, starawa, jeżeli można użyć takiego określenia. Istnieje jeszcze od 1978 roku.
Ale skuteczna, panie Władysławie, skuteczna. No, skuteczna to musimy podkreślić w wielu dziedzinach działalności.
Tak. Kotan dobrze to wymyślił z gronem współtowarzyszy tworzących tą organizację. Uważam, to jest naprawdę wielka rzecz i warto to prowadzić dalej. No jest to dość duża. Jana już śmieje się, że to duża fabryka, duży zakład już jest.
Tak.
Teraz około 140 placówek mniej więcej, bo to się ewoluuje, niektóre ulegają likwidacji, połączeniu i tak dalej, mniej więcej w całej Polsce w postaci właśnie ośrodków, poradni,
schronisko Monaru jest przecież niedaleko Ciechanowa, co zresztą podkreślamy na antenie często w Dreglinie, a więc wiemy, jak wygląda ta działalność.
Dreglin jest jednym z najstarszych placówek właśnie monarowskich, bo to jest bardzo ciekawe, że właśnie do 93 roku, od 78 zdecydowanie Monar zajmował się wyłącznie problemami uzależnieniowymi i to też jeszcze z dominacją problemów uzależnienia narkotykowego, ale już potem i innych również, że tak powiem, substancji uzależniających, a również i tych uzależnień behawioralnych tak zwanych, czyli nie wynikających z substancji pobieranych. Ale w 93 roku już, że tak powiem, w nowej Polsce, gdy narastało właśnie zjawisko nieprzystosowania społecznego, że je tak nazwę, no ogólnie bardzo, no Marek wymyślił właśnie ruch, który nazwano od jego imienia Markot i zaczęły powstawać właśnie te placówki samodzielne, zwane Markot albo Monar Markot, żeby była pełna nazwa, jak spełniają obie role, tak jak na przykład nasza tutaj na Marii Wilskiej. No i na początku były numerowane, tam chyba do 18 Monar, no 18, a wreszcie potem zlikwidowano i już są nazwy własne, że tak powiem, każdej placówki, a nie z numerem. I to tak wygląda. No.
Ja panu podczas spotkania w Ciechanowie przyznałam się, że pan Marek Kotański dwukrotnie był w studiu naszego radia. Mówił o działalności jeszcze wtedy, takiej tej bieżącej działalności, bo teraz już wiemy, na przestrzeni lat ona się zmieniła. Panie Władysławie, słyszymy w tle, że życie toczy się na bieżąco, prawda? Pana podopieczni pewnie domagają się wizyty u pana, więc będziemy
to
już powoli...
akurat nie myślę, że to wynika z przerwy, bo mój pokój, gdzie ja urzęduję, mieści się w budynku, gdzie jest terapia. I widocznie przerwa nastąpiła w zajęciach, no a tu jest korytarz, a ja nie mam jakichś takich sosnowskich drzwi z olbrzymią osłoną dźwiękową, że tak powiem, tylko zwykłe, klasyczne drzwi. I ten korytarz niósł widocznie ich głosy. Teraz jak gdyby znowuż nastąpiła cisza, więc sądzę, że albo udali się na posiłek, albo właśnie zaczęły się już na nowo zajęcia terapeutyczne.
Najważniejsze, że pracują nad sobą podopieczni i to jest najważniejsze. Bardzo chciałam panu podziękować za wyjaśnienie nam tych aspektów związanych z pomocą osobom w bezdomności. Nie zawsze wiemy, jak się zachować, nie zawsze wiemy, jak pomóc. Myślę, że właśnie takie rozmowy sprzyjają takiemu rozjaśnieniu pojęcia bezdomności. Serdecznie dziękuję za to spotkanie.
Tak, i ja proszę natomiast wszystkich, którzy, to jest apel generalny zawsze, żeby jak się zobaczy osobę, która znajduje się w jakimś kłopocie, to nie odwracać się od niej, no wykazać odrobinę takiej zrozumienia i chociażby wezwać, jak się nie ma zamiaru samemu osobiście pomóc, no to wezwać stosowny straż miejską, o inny, policję nawet, czy jakieś inne służby, pogotowie i tak dalej, żeby no nie dopuścić do tego, żeby ktoś no wręcz utracił zdrowie, czy nawet w krańcowym sytuacji życie, bo po prostu no trzeba ludziom pomagać. No to jest w ogóle, tak powinno być i koniec.
Co w takiej sytuacji pogodowej jest niestety możliwe,
no, szczególnie
prawda?
Wskazane, tak. A szczególnie wskazane właśnie taka postawa, no taka proludzka, no tak to nazwijmy.
Pan Władysław Borucki, pracownik socjalny Centrum Pomocy Bliźniemu Monar Markot przy ulicy Marywilskiej w Warszawie, był dzisiaj gościem naszej rozgłośni. Bardzo dziękuję pani Władysławie. Cieszę
również
się, że mogliśmy porozmawiać.
Dziękuję. I pozdrawiam panią, załogę radia oraz wszystkich słuchaczy. Dziękuję serdecznie.
Barbara Tokarska-Wójciak. Do usłyszenia państwu.
Do usłyszenia.